Salon artystyczny.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Dziś o premierach teatralnych. No, premiera w teatrze to zawsze święto, ale premiera Dziadów Adama Mickiewicza to, myślę, święto szczególne. 14 grudnia na scenie Teatru Miejskiego w Gdyni taka właśnie premiera się odbędzie i porozmawiamy o przygotowywanym spektaklu z reżyserem Krzysztofem Babickim i z aktorami. Odwiedzą nas Monika Babicka, Piotr Michalski i Grzegorz Wolf. Porozmawiamy też o kolejnej premierze, bo kilka dni później, zaledwie 20 grudnia, na tej samej scenie, w tym samym teatrze, Polskie Rymowanki albo Ceremonie. Powiedziałam na tej samej scenie, możliwe, że na tej mniejszej, zaraz się dowiemy. Polskie Rymowanki albo Ceremonie Andrzeja Błażewicza, to jest finalista Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Tekst, który właściwie jest chyba jakoś z Dziadami związany, ale to też się wyjaśni w czasie dzisiejszego salonu. Zapraszam serdecznie.
Każdy zna przy ustach dłoni chwiejny gest. Tak to Celina, Celina, Celina jest. Jak hejnał brzmi śmiech, gdy całe miasto śpi. Nie wytrzeźwiała od soboty, balet trwa już 4 dni. Pójście wozi się w piorunach klipsów na potłuczonym szkle. He he! La la la, zaśpiewał w barze ktoś. To czarny ziutek pije dżin Celiny. Koleś twardy gość pije 4 dni. Wychylił setną ćwierć, powietrze zaraz wyszło z niego. Kliniczną popadł śmierczyczką, pobladło mu jak wosk. Ciutek pozbył się swych odcelinych trosk. Zapamiętajcie sobie radę, którą dziś wam wszystkim dam. Możecie liczyć na przyjaciół, pomogą wam. Ciutkowy minął kac, kolesie w kocioł wzięli go. Szukaj celiny, lamusie, gdzie adapter chlata szkło. Ciutek nie płakał, twardy jest. Godzinę ze wściekłości był jak pies. Tak, 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 Celina już na złom. To czarny ziutek z killerami pod Celiny. Idzie domu, świetlą błyski kos. W rynku bramy brzeg. Sikory złote pod mankietem odmierzają sekund bieg. I stoi pikiet sak. Pod oknem w sieni i u drzwi dać tylko znak. Zasłony w oknach leją blask na mecie jasno jakby w dzień. Tak to Celiny, Celiny, Celiny cień. Dłonie kołyszą się, egzotyczne kwiaty dwa. Celina naga na balecie, pośród rząd i szkła. Wtem nagle jakiś ruch, w progu staje rudy mundek, ziutka druch. Zaczynałam pić, dlaczegoś nie bił w pysk, lecz milczy noc i tylko kosy świeci i błysk. Dlaczego taki ostry był ziutkowej kosy szpic? Przecież znacie te balety, wszak nikt złego nie ma nic. Ale Celiny głos, Celiny włosów, dłoń czerwoną głą zasnuwa oczy. W kamień zbiera dłoń, ziutek tylko podniósł brew, błysnęło, na białą pierś trysnęła krew. To jęknął świat jak chory pies u pana stóp. Tak to Celinie, Celinie, Celinie kopią grób. W rynku syren jęk, na jezdni żółty kurz. Niebieska szklanka miga, blacharnia ziutka zwija już. I odtąd spoza krat, ciutek i mundek bez Celiny widzą świat. Lecz czasem gdy jest noc, ciutek wytęża słuch. Tak to Celiny, Celiny, Celiny duch. Wiecie więc, że ja was bawiłem śpiewem swym tylko dla zwykłej draki. W ogóle prawdy nie ma w tym, to zwykły kawał jest. Daruj się, to już balady kres.
Zaczęliśmy od Kazika, żeby do Baranka w którymś momencie dojść. No bo Adam Mickiewicz i Dziady to jest tekst, który wkroczył także w popkulturę. Jest znany nie tylko z lektur szkolnych, ale tak jak już powiedziałam chwilę temu, w teatrze premiera Dziadów to jest zawsze święto, więc z tym serdecznie witam dyrektora artystycznego Teatru Miejskiego w Gdyni i reżysera, pan Krzysztof Babicki.
Dzień dobry.
Też autora adaptacji tego tekstu Wielorakiego. Aktorzy, reprezentacja aktorska. Monika Babicka, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Jako pani Rolison w tym spektaklu. Piotr Michalski, Konrad Gustaw.
Dzień dobry, witam.
Witamy. I Grzegorz Wolf, ksiądz Piotr, ale też guślarz.
Dzień dobry.
No i powiedziałam o popkulturze, jest już znany plakat, są zaproszenia, my nawet tym chętniej je rozdajemy, że to na nasz spektakl radiowy, można powiedzieć, bo dzień po premierze będzie weekend kulturalny z Radiem Gdańsk, widzę i na 15 już tutaj rozdajemy. No i widzimy tak, Gdynia, trudno pomylić z innym miastem, no chyba Sea Towers tam płoną, częściowo zburzone przez jakieś pociski, ogólnie widać, że wojna trwa, bo część budynków płonie, część się
sypie. A może tylko trzęsienie ziemi, nie wiem.
Tak mówisz?
Może.
No, postapokaliptyczne się mówi
o,
na
tak,
to,
o,
prawda? Takie kino, napisane Dziady, ale tak napisane, że jakby to było Pasikowskiego Psy, to tak samo jest napisane Dziady, prawda? I tutaj trzech panów idzie, czyli Piotr Michalski, to już wiemy, Gustaw Konrad, Grzegorz Wolf, czyli guślarz ksiądz Piotr i trzeci, Szymon Sendrowski. Myślę sobie, kto tam trzeci taki może występować jako kumpel taki, na takim plakacie? No okazuje się, że to sam senator Nowosilcow, jak żmija tutaj Szymon Sendrowski razem z nimi. Bardzo zachęcający i chyba skierowany też do młodych widzów, co? Taki plakat, panie dyrektorze, reżyserze, który już się spotkał, dyrektor, reżyser w jednym z młodzieżą właśnie teatralną.
Tak, spotkałem się na takim warsztacie, które organizuje u nas pani Anna Zalewska-Uberman. To była młodzież ze szkoły średniej z Gdyni. Bardzo to było ciekawe, bo oni o Dziadach widzieli dużo, bo już to w szkole tym się zajmowali, no i są, absolutnie oczekują na przybycie na spektakl we wtorek po premierze, my to nazywamy premierą studencką. I rzeczywiście słyszałem, że ich te Dziady interesują i plakat także jest bardzo groźny. Znaczy jest groźny, bo przecież Dziady są taką historią, bo to jednak jest historia i my robimy wszystko w naszym spektaklu, żeby to była historia opowiedziana właśnie poprzez wszystkie części Dziadów. Oczywiście nie w całości, bo jest to niemożliwe, ale w naszym spektaklu są bardzo obszerne fragmenty ustępu trzeciej części Dziadów, wiersza Oleszkiewicz, Widowisko, czy Nieskończona część. No i to jest przecież opowieść o tym, do czego doprowadza brak miłości i nienawiść, czyli w życiu takim realnym, czyli między ludźmi, którym nie układa się życie prywatne, pomiędzy narodami, pomiędzy którymi jest, jak pisał Miciński ileś lat później, fatum złe, tu chodzi oczywiście o relacje polsko-rosyjskie, że i próbujemy tak to budować, że ta nienawiść jest dosyć absurdalna w tym wszystkim. No i stąd ten plakat, bo pani zapytała.
Tak on rozumiem, bardzo kusi, ale też tak. Jednocześnie no, stawia taki wielki znak zapytania, to jakie będą te Dziady? Panowie w płaszczach, jeden w skórzanej kurce, bardzo współcześnie. Nie wiem, czy to są też kostiumy, czy tylko taka zachęta plakatowa, ale domyślam się, że i sam spektakl może być taki właśnie, współczesny trochę. To już patrzę na odtwórców ról głównych. Jakie kostiumy macie?
Kostiumy mamy współczesne, wszystko tam jest współcześnie, tak jak człowiek jest współczesny. My też jesteśmy tam współcześni, scenografia jest współczesna, że posłużę się cytatem, bo to mi chyba najlepiej wychodzi. Idę z daleka, nie wiem, z piekła, czyli z raju i dążę do tegoż kraju. Mhm. Mój księże, wskaż, jeśli możesz, drogę. Właśnie.
Do tegoż kraju to było, no, pisane trochę później, ale akcja ta właśnie z tego fragmentu cytowanego przed chwilą, to jest 1823 rok. Ta Wigilia tam jest kluczowa, wcześniej jest 1 listopada, prawda, czyli tak prawie 200 lat temu. A w wizji księdza Piotra pojawia się też, prawda, takie pytanie, a wiesz ty, w takim kuszeniu księdza Piotra, co to będzie z Polską za lat 200. I my jesteśmy w tym momencie właśnie, prawda?
No i jeszcze jest jedno zdanie, które pada w celi więziennej. Przecież podzieleni wszyscy zginiemy marnie. Mm-hmm. I to się ze sobą łączy.
Jesteśmy teraz w tej rzeczywistości i teraz właśnie, na ile nas ten tekst ożywia, dotyka, bo to jest taki tekst założycielski trochę, naszego patriotyzmu, naszego myślenia o miłości, o samotności, o człowieczeństwie. No Mickiewicz nam zrobił rzecz taką, że właściwie z pokolenia na pokolenie, tak mi się wydaje, to przychodzi i jakoś nas też formuje. Ja ślady tego tekstu znajduję też w Andrzeja Błażewiczu Polskich Rymowankach, w jego rapie bardzo współczesnym. Gdzieś tam ten Konrad, Gustaw, te wszystkie traumy, może może nie Sybir, a Wołyń, ale coś tam cały czas się w nas miele i cały czas mamy trochę podobny stosunek do świata i taki trochę, no, trudno przetłumaczalny. To znaczy dziady były oczywiście tłumaczone na różne języki, ale właściwie to, jak to opowiedzieć o tej naszej polskości? Więc teraz, jeśli mogę wrócić do początku pytania, co nas, co Grzegorz, co ciebie dotyka w tym momencie, ożywia w tym tekście sprzed lat 200?
To jest szerokie zagadnienie. Wydaje mi się, to co mnie fascynuje, to ten proces psychologiczny, który zachodzi w bohaterach. To znaczy, mówiąc o księdzu Piotrze łamanym na guślarz, jeszcze zaczyna się spektakl od widzenia księdza Piotra, ale tam jest zapisane malarz. To się dzieje w pracowni artysty. To jest ta sytuacja, która gdzieś tam z racji wieków znajduje się w takiej sytuacji, to znaczy w sytuacji takiego dużego znaku zapytania, co jeszcze mogę, czego już nie mogę, czym jest duchowość, bo dziady to jest pytanie o duchowość. Mhm. Gdzieś tam ktoś napisał, że dziady Mickiewicza to jest taki wielki poemat, traktat filozoficzny o wyborze Boga. Że tam bohater Gustaw Konrad, tam każdy z bohaterów wybiera sobie Boga. W przeciwieństwie do Dostojewskiego, gdzie bohater stwarza sobie Boga. Tutaj jest jakiś rodzaj wyboru. Ale to jest ten problem egzystencjalny człowieka w średnim wieku. Który gdzieś znajduje się w jakimś impasie. Ten impas właściwie dotyczy każdego z bohaterów. To rozdroże takie, na którym się znajduje i musi dokonać jakiejś weryfikacji, jakiegoś wyboru i pytanie o te wybory. Oczywiście warstwa patriotyczna, no Mickiewicz pisał tę historię w takich czasach. No, czasy polskie chyba nigdy nie były spokojne, może za Kazimierza Wielkiego było w miarę spokojnie, a poza tym to już chyba nie było nigdy spokojnie, więc zawsze ten patriotyzm jakoś zostawał podniesiony do rangi jakiejś naczelnej. To jest pytanie o naszą tragiczność. Czym to jest?
Księdza Piotra, przepraszam. Nie wiem, czy to jest w spektaklu. Polska jest skrzyżowana, prawda?
No
tak. Jest taka wizja Polski składanej w ofierze całej Europie.
Tak, to prawda. I za to przyznam szczerze, to znaczy nie tyle nie lubię Mickiewicza, co jestem zezłoszczony na całe pokolenia pomickiewiczowskie, które wzięły to za oręż, wzięły to na sztandary Polska Chrystusem Narodów i właściwie jak gdyby zaczęto nasycać się porażką. Mhm. To znaczy to, że jesteśmy jakby narodem przegranym z góry, to gdzieś zaczęło nas cechować. No, obchodzimy przegrane wojny i bitwy i powstania. I to jest naszą dumą narodową. To trzeba szanować ale nie można jak gdyby w krwiobieg tego pakować za każdym razem. No, trzeba o tym rozmawiać, ale jak gdyby nie osadzać się na pozycji poległego, czy też pokonanego.
No, ofiary, no, ofiary przede wszystkim, jakiej by to nie było. Szlachetnej, ale jednak ofiary.
Myślę, że to Polska, to była kwestia doraźna bardzo, to znaczy to było widzenie w danej chwili. Tak to było. No, ta Polska rozszarpana między trzech zaborców. No, skojarzenia są jednoznaczne. Trójka. Trójca Święta. Polska na trzy. No i co? No i czekamy na Wybawiciela.
Dobrze. Porozmawiajmy teraz z bluźniercą, bo chyba Konrad jest rodzajem, prawda? Bluźniercy. Takiego prawie ostatecznego. Nie wiem, na ile wielka improwizacja, ale pewnie jest, co? W tym spektaklu. No także musi być, prawda? Prawie
może być całości. Dziadów bez wielkiej improwizacji.
Nie wiem, no nie chcę mówić, co jest najtrudniejsze, ale wydaje mi się, że to jest wielkie w ogóle takie wyzwanie dla aktora każdego. Ja pamiętam Gustawa Hołoubka, prawda? Jerzego Trele. No, kto pamięta, to pamięta. Różne spektakle, sytuacje. I teraz tutaj wielka improwizacja, która jednocześnie musi być jakoś przez siebie przepuszczona, prawda?
Zacznę od tego, że nie spodziewałem się, że w wieku 50 plus zagram Gustawa Konrada. Mhm. Przyjęło się, że te postać zazwyczaj grają młodzi aktorzy. Mhm. Może nie bardzo młodzi, ale jednak młodzi, no 30 parę lat.
Ale pamiętamy Lawę Konwickiego,
tak,
prawda?
Film, gdzie Hołoubek wtedy był po 50.
Tak,
Gustaw,
tak,
Hołoubek,
tak. Czyli Gustaw
aktor.
Był młody, prawda? Żmijewski,
tak.
A jednak Hołoubek wystąpił
Konrad,
jako
tak,
ten,
tak. I improwizację mówił właśnie on.
Henryk Bista w Gdańsku też
tak,
był właśnie,
tak, jeszcze, w realizacji
grał Prusa. Mhm.
Tak. Tak, więc to od tego chciałem zacząć, że no to duża niespodzianka, ale też niesamowita frajda z pracy, bo pracujemy tak naprawdę od lipca chyba, czy jakoś tak. Oczywiście spotkaliśmy się w tej sprawie dużo wcześniej i to gdzieś tam puchnie, no, to cały czas gdzieś pracuje, to cały czas gdzieś jest. Strona techniczna też, którą trzeba było przebrnąć, którą udało mi się w miarę szybko to jej dokonać, czyli naukę dużych ilości tekstu. Natomiast od strony merytorycznej, o co pytałaś, no to jest nieprawdopodobny tekst.
Ile,
no tylko przez siebie trzeba przepuścić. I tak jak mówiliśmy, kiedyś pamiętam kilka lat temu w tym studio rozmowa na temat Lotu nad kukułczym gniazdem i wielkiej kreacji Jacka Nicholsona w filmie. Powiedziałem wtedy, że to będzie mój McMurphy. Tak samo tutaj, to będzie wyłącznie mój Gustaw Konrad. Mimo, że jestem wielbicielem talentu i legendy Gustawa Hołoubka i to, co on zrobił właśnie w Lawie, co można zobaczyć na YouTubie w każdej chwili, to jest absolutnie genialne. Ale to będzie tylko moje i no, jestem w tej chwili na etapie takim, że się budzę z tym, no, z tym tekstem, z tą myślą, z tym czuciem, z tym bluźnierstwem, ale no nie chcę uprzedzać faktów, może nie do końca będzie to takie bluźnierstwo.
Bluźnierstwo przeciwko Bogu, który w tym widzeniu okazał się być bardziej carem, czyli bardziej po stronie prawa niż po stronie
bardziej
serca.
Bardziej rozum niż miłość.
Tak, bo to jest taka wielki lot, wielki lot w sprawie czucia, prawda?
Tak.
No bo to
tak.
Chodzi o to, żeby czuciem rządzić, żeby czucie było najważniejsze. W ogóle czy Gustaw, czy Konrad, ta postać w jednym, jest wielkim rzecznikiem wyobraźni. Wtedy, kiedy mówi o swojej miłości, kiedy mówi o literaturze, kiedy w ogóle mówi o życiu, to on jest rzecznikiem nawet czegoś, co przekracza wyobraźnię, co jest jakąś taką inną realnością, powiedzielibyśmy ówczesną wirtualną rzeczywistością, nie? Coś takiego.
Tak. On uważa, że to jest... Cały jeden monolog poświęcony jest takiej kwestii jak sen. Czyli coś absolutnie, co tyczy tylko duszy, tylko ducha. Fascynujące w tej pracy i w tym wszystkim jest to, że w dzisiejszych czasach, kiedy tego ducha mamy coraz mniej, znaczy ten duch jest coraz bardziej zatupany, zakrzyczany i jest naprawdę gdzieś w kącie siedzi, to ta duchowość jest nam niezwykle potrzebna i praca nad tym, uświadamianie tego, mam nadzieję, licznie przybyłym widzom, mam nadzieję, że polecimy sobie wspólnie niezły lot.
A tak a propos snów, pomyślałam sobie, nie wiem czy znowu, czy jest sen senatora, ale to jest, gdyby na dzisiejsze realia przełożyć, to taki korposen, prawda? Taki człowiek, który idzie, no tutaj akurat to był car, który krzywo spojrzał, ale gdziekolwiek pracuje w korporacji, wszyscy awansuje, wszyscy go wielbią, ma, nie wiem, talony i uwielbienie wszystkich, jest popierany, rozwija się, leci i w którymś momencie ktoś krzywo spojrzył, albo prezes się zmienił, nie wiadomo, coś się dzieje i nagle senator wypadł z łaski, prawda? To jest ten taki moment takiego strasznego zagrożenia. Tak jakbym sobie, gdybym była takim widzem, który nie wiem, poszedł sobie do teatru, nie wie o co chodzi, to myślę, że mogłabym to tak też przeczytać. W takich emocjach, że tak powiem.
No na pewno
tego
tak.
Senatora.
Tylko ja tu muszę powiedzieć, że mówi pani redaktor, czy jest sen senatora. No przecież tak jak bez improwizacji, czy bez widzenia księdza Piotra, nie ma dziadu, to tak nie ma dziadu bez snu senatora. To jest, także są fragmenty widzenia Ewy, bo w naszym spektaklu nie ma aniołów ze skrzydłami czy diabłów z rogami. No to są kobiety, które spotkał w swoim życiu Gustaw, czy ksiądz Piotr w swojej pracowni, które potem stają się rzecznikami gdyby tej jasnej strony mocy, a urzędnicy carscy są wcześniej Belzebubem i diabłami, które biorą udział w improwizacji, bo przecież to też jest specyficzne, że dla tego tekstu, że widzenia czy monologi, to są takie sobie monologi i widzenia, bo w improwizacji jest to dialog. Jest to dialog Konrada z milczeniem Boga. Mhm. Milczenie jest odpowiedzią, brak odpowiedzi to też jest, też napędza kolejny fragment improwizacji, a jednocześnie się pojawiają postaci z piekieł i z nieba, które wspomagają, jak gdyby, z jednej strony próbują wpakować Konrada w bluźnierstwo, a z drugiej strony zastopować bluźnierstwo. I to się robi, no i to jest po prostu pomysł Mickiewicza, ale teatr musi z tego skorzystać, bo jeżeli tego nie wykorzysta, jeżeli tego to się nie zmieści w spektaklu, to nie wolno spektaklu tytułować Dziady, bo to nie byłyby Dziady.
To już to wiemy. Teraz musimy zrobić ale krótką przerwę, a zaraz potem zaprezentuję nam wszystkim, bo ja przyznaję, że dla mnie to było pewne odkrycie. Ja nie znałam tej wersji Nocy Smutnej w więzieniu w wykonaniu Maji Kleszcz i Incarnations, ale to za chwilę. Najpierw reklamy.
Radio Gdańsk. Reklama.
Jedyna taka operetka w Gdańsku. Księżniczka Czardasza. Premiera już 31 grudnia o 19. Kolejne spektakle w styczniu i w lutym. Muzyczne emocje w rytmach Czardasza i walca. Fundacja Kultura Teraz zaprasza. Bilety, e-bilet, sala teatralna NOT, kultura-teraz.pl.
Radio Gdańsk i Pomorska Kolej Metropolitalna prezentują wyjątkową płytę.
Ach, to był szał, gdy Duduś grał na saksofonie.
Przemek Diakowski, Take It Easy, piosenki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Płyty do zdobycia na naszej antenie.
Polecamy.
Joanna Kniter.
I Przemek Diakowski.
Polecam i ja, Kamil Wicik.
Partnerzy Pomorska Kolej Metropolitalna i Samorząd Województwa Pomorskiego.
Reklama.
Noc smutna w więzieniu, tam w mieście wesele, u stołów tam muzyki huczą. Przy pełnych kielichach śpiewają minstrele, tam nocą komety się włóczą. Komety z oczkami i z jasnym warkoczem, kto po nich kieruje łódź w biegu, ten zaśnie na fali w marzeniu uroczym. Na naszym przebudzi się brzegu. Dzień Bóg nam dokucza, lecz nocy wesele, w noc późną próżniaki się tuczą. I w nocy swobodni śpiewają minstrele, szatany piosenek ich uczą. Kto ranną myśl świętą przyniesie z kościoła, kto rozmów poczciwych smak czuje, noc piawka wyciągnie pobożną myśl z czoła. Noc wąż w ustach smaki zatruje. Śpiewajmy nad sennym, my nocy synowie, usłuszmy aż będzie nam sługą. Wpadnijmy mu w serce, biegajmy po głowie, nasz będzie, ach, gdyby spał długo.
Prawda, że ciekawe wykonanie? Noc smutna w więzieniu, tak to się śpiewa. Fragment na pewno też jest w spektaklu Dziadów, którego, przypomnę, premiera odbędzie się 14 grudnia na scenie Teatru Miejskiego w Gdyni. O nic jeszcze nie zapytałam Monikę Babicką, pani Rolison. Ale skoro już jesteśmy w więzieniu, no tam właśnie Rolisona syna męczyli. Któż dzieci tak bije, prawda? To jest takie... Ten... Oczywiście można też myśleć o dzieciach dziś, o wojnach i ten, ale wydaje mi się, że to jest przede wszystkim szalenie trudna emocjonalnie i dramatyczna rola. Niewidoma kobieta, która jest, można powiedzieć, świadkiem katowania, śmierci prawie swego syna.
Katowania, śmierci, niewidoma kobieta, wdowa, ma jedynaka, okrutnie wyrwanego z dobrego chłopaka. No i tak jak było powiedziane, no niesprawiedliwie w ogóle krzywdzonego i siła tej matki, no nieprawdopodobna odwaga, wtargnięcie do senatora, który generalnie mógł z nią zrobić absolutnie wszystko, chociażby za ten bezczelny krok. I no, opowieść o matce, która za wszelką cenę ratuje swoje dziecko, no nie widząc, no bo jest niewidoma, więc żal, że tylko te uszy są jej duszą i tym spojrzeniem na świat. No ogromna odwaga kobiety, bardzo trudna rola emocjonalnie, dla mnie jako dla matki też, no bo to jest wszystko kwestia wyobraźni, jak
ona najpierw przychodzi prosić, a potem przychodzi tak złorzeczyć, kiedy już wie, że on wypadł przez okno, czy też go wyrzucili.
No właśnie, nawet nie widziała, prawda? Mm-hmm. Tylko jakby ktoś coś powiedział, usłyszała, poczuła. Emocjonalnie w ogóle w kwestii wyobraźni dla mnie ogromny wysiłek i dla mnie jako matki też. Ja zanim myślałam sobie o tym, jak ogarnęłam strefę tekstową i rozmawialiśmy o tym dużo, to oczywiście później łącznie w tym, że ja nie mam syna, mam córkę Julię, a wiedziałam, że jak mój syn, jakby był syn, to będzie miał na imię Stanisław. Mhm. Syn Rolisonowej ma na imię Jaś. A ja łącznie z tym, że na próbach myliłam się i mówiłam, że mojego Stasia, którego nie urodziłam, tak sobie to wszystko przepuściłam przez siebie, więc no, ogromne wyzwanie, no, fantastyczny materiał do pracy, a pani Rolison jest absolutnie bohaterką.
No i ten tekst tak śpiewny, tak rytmiczny, tak uwodzący, tak, że nawet ja, prawda, przecież po ilu latach jakieś tam fragmenty
melodia,
pamiętam, bo to się drukowało i znowu to łatwiej czy trudniej? Bo z jednej strony to niesie, a z drugiej strony no, narzuca rytm.
No tak, bo tutaj najmniejszy błąd, najmniejsza, nie wiem, literówka, jakieś takie omsknięcie się językowe powoduje, że może runąć cała fraza, cała myśl, cała zwrotka, cała pieśń. No to o tyle trudniej, natomiast jest to, no proszę mi wierzyć, ogromna przyjemność, zwłaszcza po latach, zwłaszcza kiedy się ma jeszcze jakiś swój bagaż doświadczeń, życia. Jest to niebywałe. Ten Mickiewicz wielkim poetą był.
Tak. Znaczy to trudniej, bo to już jest taka warstwa bardzo, bardzo techniczna. To wynika z zapisu. To wynika z zapisu, że to nie jest równe. To nie jest jak równe jak u Słowackiego.
Tak,
tam
tak,
jest trzynastka, jedenastka i nagle wchodzi nieregularna ósemka albo jakaś coś w tym rodzaju, albo szóstka nagle. I jedno, że nie, ma to rytm, ma to tempo, natomiast w warstwie jakby techniczności to jest bardzo trudne do wykonania. Jeszcze tempo jak wchodzi.
Myślę, że dla aktorów tam jest w ogóle pole do popisu dla wszystkich i pod każdym względem. I dla aktorów, którzy lubią słowo i pracować, którzy lubią się wewnętrznie gdzieś tam odszukiwać, którzy lubią ruszać się, no nie wiem, scena na przykład egzorcyzmów, nasza z Grzegorzem, wymaga też jakiegoś pomysłu na formę ruchową, na scenę. piekielnie trudną, piekielnie nomen omen, trudną i wymagającą. Świetny materiał. Świetny,
ale świetnie cudowny. Się też zasłuchujemy w siebie, bo jest tak, że kulisy są pełne. Jak już schodzimy coraz częściej na scenę, nie jesteśmy w sali próbów, wiadomo, sala prób no, wiąże się z tym, że jest dużo mniejsza niż scena, no to już widać, że po prostu krzesełka są zapełnione i nawet niekoniecznie patrzeć, a głowa spuszczona do dołu i słuchać.
Nie będę się dopytywać, a czy jest kaplica, czy jest więzienia, czy jest bal sanatora, czy jest salon warszawski. Pewnie wszystko w jednym jakoś trochę tak.
Wszystko, co trzeba. To wszystko się okaże w sobotę, natomiast ja chciałem dołożyć do tego, że co tutaj przed chwilą do tych słów, które padły, że przy tym całym rozbuchaniu emocjonalnym, przy tej muzyczności tekstu jest jeszcze także wewnętrzna logika tego tekstu, bo której trzeba bardzo pilnować, bo ten tekst tak naprawdę uważnie przeczytany. Dlatego włożyliśmy do naszego spektaklu i fragmenty widowiska i tego ustępu trzeciej części Dziadów, bo no ja w ogóle nie lubię teatru, gdzie pomysły reżyserskie są tak z kapelusza, bo mam pomysł. Na przykład, o jednej rzeczy powiem tylko. To nie jest taki sobie pomysł, żeby Grzegorz Wolf grał Gustawa, grał Guślarza i jednocześnie księdza Piotra. W ustępie trzeciej części Dziadów, w tym zaczyna się spektakl. Jest takie zdanie, że kto on? Polak. Jest malarzem, choć go właściwie nazywać guślarzem, bo dawno otwarpi pędzla odwyknął. Biblię tylko i kabałę. Bada, mówią nawet, że z duchami gada. Czyli to jest taki ktoś, kto odszedł od sztuki, że sztuka mu nie wystarcza. I poszedł w duchowość. W duchowość pogańską, czy potem także do zakonu. Mhm. Trochę historia brata Alberta Chmielowskiego może.
Na przykład, tak.
Na przykład. Mhm. A jednocześnie też jest to że malarz, który nie potrafi sobie poradzić z tematyką patriotyczną. Łatwiej mu narysować akt czy portret, a malując obraz, na przykład, który mówi o zesłaniach na Syberię, mówi tekstem widzenia księdza Piotra, może to opowiedzieć, próbuje namalować, ale obraz jest nieskończony.
Mhm. Nad Syberią też się trochę zastanawiałam, bo my tak wszyscy przez tego Mickiewicza, te kibitki jeszcze Malczewskiego, obraz, prawda, Wigilia na Syberii, parę innych rzeczy i mamy taki wizerunek tej
genialna
Syberii.
Genialna piosenka
właśnie
Kaczmarskiego, Wigilia
też,
na Syberii.
Tak, tak. Ale z drugiej strony pamiętamy przecież Lalkę i Wokulskiego, który właśnie na Syberii poczuł się człowiekiem, więc to jest znowu takie właśnie trochę jednostronne. Ale skoro już wymieniłam ten salon warszawski, no bo to przecież tam jest ten naród nasz jak lawa, prawda, z wierzchu zimna i plugawa, ale tu przekręciłam, przepraszam. Natomiast czy w ogóle to się pojawia taki właśnie, bo jak czytałam sobie, przypominałam, to są moje jeszcze z liceum dziady, przyniosłam, a co? To wydawało mi się, że właśnie taki oportunizm, takie towarzyskie tchórzostwo, lizusostwo, służalczość, że to wszystko i ta dwuwarstwowość tego towarzystwa, które się zebrało, prawda? Są dwie grupy, każda myśli co innego i jakoś tam się ze sobą półsłówkami próbują dogadać, że to też bardzo takie, no, wieczne chyba, bo nawet nie powiem, że współczesne.
O, wieczne i bolesne. To Grzegorz mówi ten tekst słynny, Nasz
tak?
Naród jak lawa.
Tak, Nasz naród jak lawa. Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Pylwajmy na tę skorupę i stąpmy do głębi.
Mhm. Czyli jest w tym jakieś światło.
Tak, tak. No dobrze, 100 lat, a myśmy mówili o 200 latach, prawda, które minęły od tamtych czasów i tutaj to nie znaczy, że musimy przestać mówić o dziadach w żadnym wypadku, bo na przykład nie powiedzieliśmy, że muzyka Marka Kaczyńskiego. Przygotowanie wokalne też tutaj widzę, czy to znaczy, że są śpiewy?
Śpiewy są, czy, tak? Śpiewy podczas Rada obrzędu Czarkowska. Są, śpiewa a cappella Gustaw u księdza, bo tak jest w tekście też, śpiewa Zosia w obrzędzie, no i śpiewają do przerobionej muzyki Mozarta na balu u senatora. Tak jak
i
to,
panowie w scenie więziennej.
Panowie w scenie więziennej śpiewają.
Ja też śpiewam.
Wiedziałem, że kapella śpiewasz, Gustaw. Tak, tak.
Widzisz, byłeś na początku.
Na początku byłeś, śpiewasz. No i ta muzyczność tekstu jest też tak, że no pewnie w to poszedł Marek Kuczyński, jest bardzo dużo muzyki w spektaklu. Nawet do tego stopnia, że kiedy robiliśmy, były próby improwizacji, to kiedyś tam pan akustyk nie wszedł z muzyką i Piotr mój tu widziałem, że go miał, że tu nie weszła muzyka, bo muzyka jest pewnego rodzaju także tutaj protagonistą bohaterów. I ja myślę, że w tym momencie brak, Marek, tak się z nim umawiałem, dał muzykę prawie miesiąc wcześniej, przed premierą, więc to nie jest tak, że przychodzi, będąc wcześniej na wielu próbach i po rozmowach wielu, że to jest tak, że muzyka, a tak sobie zrobi klimat. Nie, muzyka ma funkcję bardzo dramaturgiczną też. Mm-hmm.
No i teraz Dziady, to jak pamiętamy, tam jest i 1 listopada, wcześniej Dziady same to są wcześniej, prawda? Czyli ten obrzęd dziadów. Później mamy to, co w więzieniu się dzieje, to jest Wigilia Bożego Narodzenia, no, bal u senatora i tak dalej, czyli takie uroczystości i konkretne święta. A w polskich rymowankach albo ceremoniach Andrzeja Błażewicza, których prapremiera odbędzie się 20 grudnia na małej scenie teatru, tak?
Tak.
Na tej foyer, tak? Też mamy komunię świętą, potem w kościele, w domu u komunistki, potem mamy sen o Wołyniu, na przykład, wigilia u sąsiadów i wreszcie dziewięćdziesiątka cioci, która jest obchodzona. Cioci mają śpiewać 100 lat, w końcu tak się trochę zawieszają, że raczej powinno być 200 i tutaj autor zaczyna się zastanawiać nad przyszłością naszej ojczyzny, a Polsce to raczej nie wróżę tych eście, raczej esiąt, bo zaraz znów ziemia zechce pięknych dziewcząt i młodych mężczyzn do ziemi, by glebę użyźnić i tak dalej, zwiastuje wojnę. Zwiastuje wojnę, opowiada o patriotyzmie, o obrzędach rodzinnych, o wierze, o snach, o przeszłości, o dziadkach, o łzach na grobie. To wszystko z Mickiewicza chyba trochę, co? W każdym razie jest jakoś tak z takiej naszej dramatyczno-narodowej tradycji.
To nie jest przypadek, że ta premiera odbywa się tydzień po premierze Dziadów, bo to jest bardzo młody, dwudziestokilkuletni autor.
23 lata
pan Błażewicz. I ja myślę, że to jest znakomity dodatek, to jest złe słowo, aneks do Dziadów, że jak właśnie to najmłodsze pokolenie, które już zajmuje się piórem, może po Mickiewiczu także zajmować się tematami, no, tak zwanymi przeklętymi, czyli zawsze istotnymi, zawsze aktualnymi, bez względu, czy to było 200 lat temu, czy będzie pewnie za 200 lat. I stąd ta skierowana bardzo do młodych widzów też premiera, bo to jest wszystko rapowane. Zresztą więcej o tym może powiedzieć uczestnik tego spektaklu.
Grzegorz Wolf, tu tak. Obecny.
Zacznę od tego, że Andrzej Błażewicz pochodzi ze Świdnicy, czyli jak to napisał Ziemowit Szczerek w Siódemce w swojej powieści z kolonii polskich. Czyli tak, zmierzam do tego, że Andrzej Błażewicz jest wnukiem albo i prawnukiem repatriantów z Wołynia, z Wileńszczyzny. On jest, jego dziadkowie czy pradziadkowie są ze Lwowa.
I nasłuchał się.
Tak, to znaczy to nie chodzi o to, że nasłuchał się. To są historie, mogę to powiedzieć, ponieważ ja mam dokładnie tak samo. To są historie rodzinne, to są wielkie tragedie ludzkie, związane z wojenne tragedie ludzkie, związane z relacjami polsko-ukraińskimi, polsko-radzieckimi, polsko-niemieckimi. I ten Wołyń, który tam jest zawarty, te traumy, one są, co mnie zastanawiało bardzo, dla naszego bohatera, młodego człowieka, który wstępuje w to doświadczenie, one są skrzętnie skrywane przez jego rodziców i dziadków. Jest to jakiś rodzaj tabu, jakiejś traumy, o której nie chce się mówić, ale która gdzieś podskórnie pulsuje i ona w pewnym momencie wypływa. Także to jest... Ta patriotyczność i ta chęć, to jest jakby głos młodego pokolenia pytający, co jest grane. To znaczy, jak to było. Czyli ci młodzi, czyli pokolenie dwudziestoparolatków, widać, ma taką potrzebę, jak gdyby zapoznania się, albo raczej jakby domknięcia tematu jakichś traum swoich pradziadków w tym wypadku. Co zostało gdzieś może zaniechane, w pewnym czasie nie mówiło się o takich historiach, ale to jest jakby taka warstwa dotycząca historii, czy też patriotyczności, aczkolwiek wydaje mi się, że ta patriotyczność u Błażewicza polega na tym, To jest tekst o czułości, o takiej miłości rodzinnej tak naprawdę. On ma bardzo
o tożsamości
duży plus
też
na
właśnie, ale o takim poszukiwaniu ale, właśnie.
Tak.
Ja myślę, że w ogóle patriotyzm tutaj jest takim słowem wytrychem. I,
tak, ten patriotyzm rodzi się w rodzinie, to znaczy w relacjach między mamą, tatą, dzieckiem, między wujostwem, między babcią i prababcią. Mhm. Tak. I to jest, czyli jak to kiedyś mówiono, rodzina podstawową komórką
społeczną.
Tak, coś takiego było, nie?
No i
chodzi jak gdyby o tę równowagę i o miłość po prostu, która ma panować. I zresztą to jest zabawne, ponieważ tekst zaczyna się tym, że młody człowiek po jakimś raucie, po jakiejś imprezie zakraplanej dużą ilością wódki i narkotyków wraca, przyjeżdża na rodzinną uroczystość, którą to uroczystością jest Komunia Święta.
Tak.
Czyli do swojej młodszej siostry. Czyli ta komunia jest jak gdyby też jego komunią. Czyli momentem, tym sakramentem, który pozwala człowiekowi na rozpoznanie dobra od zła. Jak w pełni świadomości.
No to prawie ksiądz Piotr powiedział, prawda? Chociaż Grzegorz
jest za blisko.
Prawda? Bo to wszystko jakoś, jeżeli ja czytam tutaj to, co pan Andrzej Błażewicz napisał, jestem gościem, co na pierwszy rzut oka ma niezłe życie i może nawet je kocha, ale wkręca sobie w banie te wszystkie detale i że musi rapować, no to myślę sobie, wielka improwizacja, tylko trochę inaczej, prawda? Co? To jest ten sam wrażliwiec, ten sam Gustaw, co się tych książek zbójeckich naczytał, co? Prawda? I co do księdza idzie i różne rzeczy mu opowiada. I tutaj też mam trupy w szafie, tego jestem już pewien i z pochodzenia Żyd, tego jeszcze nie wiem. Przepraszam, że tak
tylko,
mówię,
że to
jak
jest
umiem,
też,
ale
to
trzeba
prawda.
Dobrze wyrapować jeszcze to wszystko, przecież.
Robi to świetnie Kuba Sasak, grający tę postać gościnnie. Młody aktor, krakowską szkołę skończył. Teraz widziałam gdzieś tam w Polonii coś gra. Mhm. Fajnie to robi. Chłopak ma talent, bo sam hip-hopował. No to tutaj jest nawiązanie do Taco Hemingwaya, zresztą o którym mowa jest w tekście. Czyli to jest taki beat, może nie radykalny, ten podwórkowo-uliczny, ale bardzo konkretny. No i taki, ja nie znam się trochę na hip-hopie za bardzo, ale z tego, co czasami tam sobie usłyszę, to nasz kolega, który będzie wykonywać to działanie, on to robi dobrze. Mhm. Znaczy, tak zawodowo.
Ale to nie on wszystko mówi, tak?
Nie, to jest rozpisane. To
a jak się mówi Błażewiczem w porównaniu z Mickiewiczem?
Nie wiem to powiedzieć. Stopa rytmiczna jest odrobinę inna. Nie chcę tam wchodzić. W każdym razie jeden i drugi nie jest sylabotonikiem. To są raczej wiersze toniczne. Tak. To jest, ja tak jeszcze wrócę do tych przez siebie przytoczonych cytatów. To jest też taka mowa młodzieżowa, no bardzo. Natomiast to nie jest cynik. To nie jest o cyniku, który gdzieś tam podważa sens, ponieważ przez ten cały tekst i jak gdyby w wydźwięku tego tekstu, dlatego powiedziałem, że to jest o czułości. Tam wynika wielka miłość. Do prababci, do babci, do wujków, do rodziców. Tam oni się kochają. I to jest piękne. Mhm. Naprawdę się kochają. Mówią o różnych rzeczach, czasami trudnych. Jak to tam rodzice do syna mówią, o tam byś zrobił to czy tamto. Normalka. Ale oni się kochają. To nie jest żadna patologia.
Mhm. No i też kochają i tak czule pamiętają przeszłość, bo to jest też taka rozmowa na grobach trochę, prawda? I tak, z tymi przyszłymi pokoleniami. Tak. W dziadach jest, że nie wiem, gdzie ta Litwa leży, prawda? W Salonie Warszawskim ktoś taki się znajduje. A tutaj cały czas mamy Wołyń, Drohobycz, prawda? Te wszystkie miejsca.
Czas przypomnieć ojców dzieje.
Tak. Czyli cały czas jesteśmy trochę w tym samym towarzystwie i chyba bardzo dobrze. Ja zaczynając audycję, rozmowę powiedziałam, że premiera Dziadów to jest chyba takie szczególne święto, bo każda premiera jest świętem w teatrze, ale to jest taki chyba tekst no, niebywały i
no
zawsze jakoś trzeba podejść
chwilą,
do najważniejszych
wszyscy
rzeczy.
Gdzieś tam się czują szczególnie. Monika mówiła, że też czytamy, słuchają siebie koledzy wzajemnie, że to może być sztuka, spektakl przygotowany tylko przez zespół. Tego się nie zrobi. I dlatego to jest taki głos też w sprawie teatru zespołu w teatrze, bo tak zwane teatry impresaryjne, które się skrzykną na sztukę. No to można zrobić dobry spektakl, ale nie zrobi się pewnych tytułów, nie zrobi się Dziadów, bo to nawet obsada przecież bierze się z obserwacji aktorów. Ja mogę zdradzić tutaj, że moje myślenie, żeby zrobić Dziady w Gdyni, zaczęło się już w trakcie pracy, kiedy wiedziałem już, w którym kierunku my idziemy z lotem nad Kukułczym Gniazdem. Ja mówię, cholera, pomyślałem sobie tak, przecież ja mam Gustawa Konrada tu w teatrze. Po prostu, jak Piotr jeszcze o tym nie wiedział, potem go po premierze poprosiłem na rozmowę gdzieś 2 lata temu, że taki pomysł kiełkuje. Bo to nie ma, to jest tak, że się nagle, a ten mi zagra to, bo to dobrze wygląda, a tam nie, no to są jakieś doświadczenia. I tak, wracając do Błażewicza, bo to nieprzypadkowe jest połączenie tych dwóch premier, także są to pokolenia, no bo ja jestem reżyserem już dojrzałym, który ma za sobą wiele premier, natomiast zaprosiłem tutaj młodego autora i bardzo młodą reżyserkę, absolwentkę ubiegłoroczną Wydziału Reżyserii z Krakowa, no i oni pokazują swoją wersję świata, Polski, historii.
Mhm. Bardzo jestem tego ciekawa i też tego dialogu, w który na pewno wejdą te teksty. Myślę, że jeśli młody i stary, czemu ja tak dzielę? Widz po prostu pójdzie i zobaczy jeden po drugim. Ja tam jestem młoda cały czas, przynajmniej w środku. To rzeczywiście to może, bo już sam tekst wchodzi ze sobą w dialog. Znaczy te oba wchodzą, a wydaje mi się, że spektakle też na pewno będą. I tutaj Grzegorz Wolf, mówiąc już o rymowankach polskich, często powtarzał słowo czułość, tak? Czułość. Mhm. Ale wydaje mi się, że tutaj tak czuję, może źle, że te dziady to też nie do końca i nie najważniejsza tu będzie sprawa patriotyzmu czy rosyjskiej opresji, w jakiej znaleźli się młodzi polscy patrioci właśnie na Litwie, ani gdzie ta Litwa leży, tylko właśnie wrażliwości, czułości, życia wewnętrznego, życia duchowego, tego, co jest, no, co Mickiewicz właśnie
ochrony całej... własnej wolności to też, państwowej, też. Osobistej. Mhm.
Ale też, tak, ale też to, co w Mickiewiczu, w dziadach jest cały czas i to przez wszystkie te części, czyli jakaś ta druga strona niepoznawalna, ale bardzo ważna, prawda? Że sen nie jest ani marą, ani wyobraźnią, że to jest coś, co rzeczywiście, on przynajmniej tak tutaj jako poeta próbował nam pokazać, prawda? Że to jest coś, co jest realne, w każdym razie my to tak powinniśmy przeżywać. No i ta czułość, ta delikatność każdej osoby, która w jakiś sposób, nie wiem, czy włącznie z Nowosilcowym, też go tak potraktujemy, że on też ma jakieś wrażliwe wnętrze. Nie ma tutaj Szymona Sendrowskiego, trzeba by go zapytać.
Ja bym się skłaniał ku takiemu myśleniu. Jeżeli, biorąc pod uwagę puentę Nowosilcowa, o której nie będę mówić, ale
nie,
to jego błędy, problem...
ale myślę, że będzie to duże zaskoczenie.
No bo wszyscy wiemy o prawca dzieci, Nowosilcow jak żmija, prawda? Taki z premedytacją, morderca polskiej tożsamości.
Dzieci, jedna z historycznych postaci, prawda? Ten przecież Rolison, który jest w dziadach, no to się nazywał Mollison, prawda? I to był rzeczywiście chłopaczek, który jak większość tych uczestników sceny więziennej nie wrócił z Syberii. Mm-hmm. On gdzieś tam na granicy, na terenie dzisiejszej Mongolii zginął. Pochowali go na wzgórzu twarzą na zachód, czyli w stronę Polski. I góra do dzisiaj nazywa się Górą Mollisona.
Niebywałe. I właśnie sobie uświadomiłam, że nie zapytałam Piotra Michalskiego w ogóle o miłość, o Marylę, o Gustawa, który cierpi, bo chciał być bratem tej kobiety, która wyszła za mąż, za kogo innego. W ogóle cała ta sfera gdzieś mi tam uciekła.
Coś jest to nieważne. Jest to...
W związku z tym Kazik nam pomoże. Właśnie. I na koniec posłuchamy sobie Baranka, bo jak już powiedziała Mickiewicz, wszedł do popkultury. Bardzo serdecznie dziękuję. Krzysztof Babicki, Monika Babicka, Piotr Michalski, Grzegorz Wolf.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Iwona Borawska, premiera Dziadów 14, rymowanek 20 w Teatrze Miejskim, a audycja Krystyny Stańko już za kilka minut. Serdecznie wita, za szybki na razie i zaprasza. Do usłyszenia.